Tak więc, jak już Ania wspomniała, tematem dzisiejszej konferencji jest zazdrość. I z całą pewnością to słowo jest nam bardzo dobrze znane. Wszyscy je kojarzymy chociażby z listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie jest mowa o tym, że miłość nie zazdrości, albo z siedmiu grzechów głównych, gdzie zazdrość umieścił Kościół katolicki. I z tego powodu na pewno zazdrość w naszej świadomości, w naszych umysłach jawi się jako coś złego, coś wstydliwego, coś, co pochodzi od szatana. I tak faktycznie jest. Niemniej pojawia się pewien dysonans, jeśli zajrzymy do Księgi Izajasza, rozdział 9, werset 6. Tam czytamy: zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. No i to teraz o co chodzi? Prorok Izajasz zakłada, że Pan Bóg grzeszy? No oczywiście nie. Wszyscy wiemy, że Pan Bóg jest doskonały, Pan Bóg nie grzeszy. Więc należy w tym wypadku jasno zaznaczyć, że sam fakt, że zazdrość występuje, sama zdolność do jej odczuwania nie jest niczym złym. Jest to emocja, jest to uczucie i jako takie uczucie zazdrości nie podlega ocenie moralnej. Tylko wtedy się pojawia pytanie, skąd jest takie negatywne nastawienie do zazdrości, czemu określa się jako grzech. No i żeby to wyjaśnić, trzeba zaznaczyć i wyraźnie oddzielić samą zazdrość od tego właśnie uczucia zazdrości, które się pojawia. Jak już wspomniałem, uczucie, które się pojawia, to jest emocja i jak każda emocja, zwłaszcza tak burzliwa, jakim jest zazdrość, wymaga odpowiedniego rozeznania. Sam fakt, że ona występuje, jest w ogóle darem od Boga, tak? Jest częścią bogactwa emocji, w które Pan Bóg nas wyposażył. A skoro jest neutralna i skoro jest częścią tego bogactwa, to znaczy, że odpowiednio rozeznane przyczyny wystąpienia zazdrości mogą być dla nas czymś konstruktywnym. Zazdrość może się na przykład odpowiednio rozeznana jawić jako pewien motor do działania, tak? Tutaj posłużę się takim przykładem ze swojego życia. Na początku tego roku akademickiego miałem zawalony cały wrzesień. Były 4 poprawki i projekt do oddania, podczas gdy wiele osób wokół mnie nie miało tego. Nie, zdali wszystko w czerwcu, mieli wolny wrzesień i w ogóle fajnie. No i ja wtedy odczuwałem zazdrość o ten właśnie wrzesień, tak? Że te osoby mogły sobie gdzieś wyjść w czasie, kiedy ja się musiałem uczyć. Albo że nawet jak wychodziłem z tymi osobami, to te osoby siedziały na takim totalnym chillu, a ja gdzieś tam z tyłu głowy miałem cały czas, jest jeszcze egzamin, musisz się uczyć, iść do domu. I ja zazdrościłem tego brakującego miesiąca wakacji, który mieli inni, a ja go nie miałem. No i jak już wszystko zdałem, jak już przyszedł październik i ta zazdrość została za mną, to wtedy zastanowiłem się nad tym, skąd ona była, co ona mi mówi, dlaczego takie uczucie zazdrości się pojawiło. No i pojawiła mi się myśl, że skoro zazdrościłem tego wolnego września, to znaczy, że taki wolny wrzesień to jest coś, co ja bym chciał, czego bym pożądał, że to jest fajne. No i to popchnęło mnie do decyzji, że w tym roku, w tym semestrze muszę się wziąć za siebie, muszę się zacząć regularnie uczyć, żeby wszystko zdać i mieć wolny wrzesień. Jak z tym wyszło, to różnie, niemniej było to pewnym motorem do działania, prawda? Inną taką cechą tego ukłucia zazdrości może być to, że jest ona dla nas dobrym wyznacznikiem naszych wartości, naszych wewnętrznych pragnień. Prosty przykład. Ja na przykład nie będę zazdrościł, tak, jeżeli mój sąsiad kupi sobie motor. Nie umiem jeździć na motorze i szczerze mówiąc w ogóle mnie to nigdy nie jarało, więc nie poczuję tego. Ale wiem, że mój wujek, gdyby zobaczył, że jego sąsiad ma lepszy motor niż on, to generalnie ta zazdrość by się pojawiła, taka irytacja, że dlaczego. No i to jest oczywiście przykład bardzo spłycony, taki bardzo niski, ale to można też wynieść do wyższych emocji, tak? No, jeżeli czasami, myślę, że wiele ludzi tak ma, jest trudność z określeniem, co jest dla mnie naprawdę ważne, nie? Czy na przykład dobrobyt, czy kochająca rodzina. I teraz jeśli się zastanowię, jeśli zdam sobie sprawę, kiedy to uczucie zazdrości jest silniejsze, czy jak widzę bogatego sąsiada, czy szczęśliwego męża jakiejś tam mojej koleżanki, komu bardziej zazdroszczę, to problemu nie rozwiąże, ale to może mi pomóc odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Czy jeżeli na przykład zazdroszczę komuś dobrej relacji z ojcem, to może to mi odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie w moim dzieciństwie takiej relacji zabrakło. Kolejną rzeczą, która dla mnie samego była zaskoczeniem, jak przygotowywałem tę konferencję, jest to, że nasza zazdrość, pojawiająca się zazdrość, może być w pewnym sensie budująca dla innych. Nie chcę tutaj powiedzieć, że naszą wartość wyznacza to, ile ludzi nam zazdrości, ale myślę, że każdy z nas przynajmniej raz przeżył taką sytuację, że jak się dowiedział, że inni mu czegoś zazdroszczą, to się poczuł zbudowany, podniesiony na wartości, że to, co ma albo to, co osiągnął, jest faktycznie fajne, że wielu ludzi tego zazdrości, czyli naprawdę coś mi się udało. Takim też sytuacją inną, podobną do tego, może być na przykład dziewczyna, która nie widzi w sobie piękna, nie czuje się piękna i tak dalej, i nagle słyszy 77 raz, że koleżanki w klasie zazdroszczą jej pięknych włosów, mocnych, zdrowych, lśniących. I wtedy ona sobie pomyśli, że kurczę, może coś w tym jest, może faktycznie mam takie piękne włosy, zacznie się nad tym zastanawiać i może dojdzie do wniosku, że jednak zobaczy w sobie to piękno. Także jest to zazdrość, takie uczucie zazdrości, kiedy się pojawia, to warto też o tym powiedzieć, tak? No prosty przykład. Mojemu znajomemu ostatnio powiodło się dość w pracy i być może szykuje mu się wyjazd do USA. No ja generalnie kocham USA i w ogóle chciałem zawsze tam być, więc ja się cieszę jego szczęściem, ale mogę mu zaznaczyć, słuchaj, cieszę się, jest fajnie i w sumie to nawet ci zazdroszczę. I on wtedy może, nie musi, ale może poczuć dzięki temu jeszcze bardziej wartość tego swojego wyjazdu, tego swojego sukcesu, bo usłyszy, że jest to coś, czego inni zazdroszczą. Tylko że takie właśnie potraktowanie zazdrości, takie dobre rozeznanie tego uczucia zazdrości wymaga spełnienia jednego podstawowego warunku, mianowicie poczucia własnej wartości. Poczucia własnej wartości. Każde rozeznanie, każdej emocji, która się pojawia, musi startować z jakiegoś pułapu. W przypadku zazdrości jest to wystartowanie z pułapu ugruntowanego poczucia własnej wartości. Bo nie jestem w stanie cieszyć się z kimś jego sukcesem, jeżeli sam nie mam w sobie przekonania, że ja też jestem wartościowy, że ja też jestem w stanie coś osiągnąć w życiu. Może nie w tej dziedzinie, ale w innej. Jeśli nie mam takiego przekonania i widzę, że ktoś osiąga sukces, to tam nie będzie radości, tylko będzie sama, sucha zazdrość. I to już jest sytuacja niepożądana. I to jest sytuacja, która też zaznanie przyczyn takiej zazdrości utrudnia. A złe rozeznanie przyczyn, z jakich pojawiła się zazdrość, może prowadzić do dwóch skrajności. Albo zadziałamy impulsywnie, albo wręcz przeciwnie, zamiast pozwolić tej zazdrości odejść i spojrzeć na nią z boku, zaczniemy się w niej zagłębiać, zaczniemy ją pielęgnować, ona zacznie wzrastać, obrastać w nas i z emocji stanie się postawą zbudowaną na tej emocji. I takie właśnie błędne rozeznawanie tych przyczyn wystąpienia zazdrości w Księdze Rodzaju zaznaczyło bardzo krwawy ślad już od samego początku. Przykładem są Kain i Abel i to jest przykład takiego bardzo impulsywnego zadziałania. Kain nie zastanowił się, dlaczego Pan Bóg wybrał ofiarę mojego brata? Co mógłbym zrobić następnym razem, żeby moja ofiara też się spodobała? Kain też nie pomyślał sobie, może wybrał ofiarę Abla, ale Pan Bóg kocha i mnie, i jego. Kain skupił się na samej zazdrości, podziałał impulsywnie, obwinił niewinnego przecież Abla o to, że się źle czuje i zabił go. Kolejnym przykładem takiej zazdrości, tylko teraz w drugą stronę tej skrajności życia w zazdrości, są Jakub i Ezaw. Jakub zazdrościł Ezawowi tego, że Ezaw jest ulubieńcem ojca, że jest pierworodny, że ma prawo pierworództwa. Nigdy nie porozmawiał o tym z Ezawem. Nie porozmawiał o tym z ojcem, bo to przecież Izaak był tak naprawdę głównym odpowiedzialnym za to, jak się Jakub czuł. Nigdy też nie zastanowił się, dlaczego właściwie mnie to tak boli, kiedy widzę, że ojciec daje coś Ezawowi, że ojciec uśmiecha się do Ezawa. Jeszcze kolejną rzeczą bardzo, bardzo złą było to, że Jakuba w tej zazdrości utwierdzała matka. I to jest przykład na to, że zazdrość powinna być zawsze rozeznana, nigdy podsycana. No skończyło się na tym, że Jakub ukradł Ezawowi pierworództwo, potem błogosławieństwo, musiał uciekać, rodzina rozbita, ojciec załamany, Jakub żyje cały czas w strachu, nigdzie nie ma swojego domu. Generalnie dramat. Kolejnym takim już bardzo skrajnym przykładem jest historia z fragmentu, który będziemy w tym tygodniu omawiać na grupkach. Jest to fragment dotyczący synów Jakuba, Józefa i jego braci. Takie pokrótce przypomnienie. Józef był wyczekiwanym długo synem Racheli, czyli ukochanej żony Jakuba. Pozostali synowie to byli synowie innych żon czy nałożnic, więc Jakub trochę traktował Józefa lepiej, trochę go faworyzował. No i bracia na to patrzyli, ich matki też utwierdzały ich w tej zazdrości. No i bracia w tej zazdrości żyli, napawali się nią, napędzali ją, zamiast spróbować ją odsunąć i spojrzeć z boku. Dlaczego mnie to tak boli, że ojciec kupił Józefowi nowy płaszcz? Nie, oni od razu traktowali Józefa jako kogoś innego. Podsycali tę zazdrość. Nigdy nie porozmawiali z ojcem. Nigdy nie porozmawiali o tym z Józefem. No i ta postawa, co się przerodziło w postawę zazdrości, która skończyła się tym, że chcieli Józefa zabić. Ostatecznie go nie zabili, ale zrobili coś być może jeszcze gorszego. Sprzedali własnego brata jako niewolnika. Józefowi, Jakubowi powiedzieli, że Józef nie żyje. Ojciec się załamał, rodzina rozbita, wszyscy żyją w strachu. Dramat. Co też tutaj się warto zatrzymać i zwrócić uwagę na jedną rzecz. bracia Józefa zazdrościli mu także daru tłumaczenia snów. I warto zauważyć, że bracia Józefa jako rodzina byli też wspólnotą. I tego typu zazdrość może się też pojawiać u nas. Zazdrość o talenty, o charyzmaty. I nie mówię tylko o charyzmacie języków czy proroctwa, bo owszem, może się pojawić taka zazdrość, że on mówi w językach, ja nie. Dlaczego? Ale też zazdrość o inne rzeczy. Ja na przykład zazdroszczę wszystkim po kolei w diakonii muzycznej, że umieją śpiewać. Bo ja nie umiem, a chciałbym. Ale znowu, to jest ukłucie zazdrości, które trzeba odsunąć i po czasie spojrzeć. Dlaczego mnie to tak boli, na przykład, że ktoś się modli w językach, a ja nie? Nie wolno tego rozeznawać w chwili, kiedy ja czuję tą zazdrość, tylko trzeba na to zawsze spojrzeć z boku. Bo to mnie może popchnąć. Może do decyzji, żeby się bardziej otworzyć na Ducha Świętego. A może to mnie popchnie do pomyślenia nad sobą i zauważenia, że okej, on ma taki charyzmat czy taki dar, ale ja mam taki albo inny, którego on nie ma. I tu też nie chodzi o porównywanie się. On jest taki, ja jestem lepszy albo gorszy. Tylko chodzi o to, żeby w tym momencie dojść do tego i zauważyć, że jako wspólnota wszyscy się uzupełniamy i wszyscy jesteśmy wartościowymi ludźmi. Wszyscy mamy różne dary i talenty. Bo jeśli nie będziemy tej zazdrości rozeznawać, tylko będziemy jakoś gdzieś tam ją sobie chować, no to potem dojdzie do czegoś takiego jak w rodzinie Józefa. No i być prawdopodobnie nikt z nas nie sprzeda drugiego jako niewolnika. Ale pojawią się inne ataki na drugą osobę, tak? To mogą być ataki słowne, to mogą być jakieś przytyki. To może być typowe dla zazdrosnych ludzi żyjących w zazdrości zachowanie, czyli deprecjonowanie czyjejś wartości. Co z tego, że on fajnie śpiewa, jak i tak go ludzie nie lubią, a mnie lubią. I w tym momencie ja się staram zdeprecjonować wartość tego człowieka. W tym momencie ja wmawiam sam sobie i ludziom dookoła mnie, że tamtego człowieka inni nie lubią. Ja mu szargam opinię, ja się w tym napędzam się niechęcią, wrogością, jeszcze bardziej podsycam swoją zazdrość. Ostatecznie między mną i jeszcze być może mi bliskimi osobami, a tym człowiekiem, któremu ja zazdroszczę, pojawia się chora sytuacja, która burzy relacje i rozbija wspólnotę. Takim przykładem też tego, jak zazdrość zaślepia, tu się posłużę takim krótkim świadectwem z mojego życia, które będzie dotyczyło moich rodziców. Swoją drogą pozdrawiam ich, bo na pewno będą tego słuchać. Jesteście cudowni. Więc ja jako dziecko bardzo zazdrościłem moim znajomym, że na przykład ich rodzice pozwalają im bardzo długo siedzieć na dworze albo spełniają każdą zachciankę. No i oczywiście nigdy nie zastanowiłem się nad tym, że może to nie jest do końca dobre, albo że może ja nie widzę innych rzeczy, które rodzice dla mnie robią, tylko pozwoliłem tej zazdrości się napędzać. Ta zazdrość mnie zaślepiała, więc po pierwsze nie zauważyłem czegoś, co miałem ja, a czego wielu moich znajomych nie miało, że miałem rodziców, którzy o mnie dbali, którzy się interesowali tym, jak się uczę, którzy się interesowali mną. Po drugie też taka zazdrość powodowała, że ja wyolbrzymiałem pewne fakty, tak? Potrafiłem powiedzieć, że wszyscy to mają, tylko nie ja, a ci wszyscy to były 4 osoby na 20. I to jest właśnie takie typowe dla człowieka, który żyje w zazdrości. Zaczyna wyolbrzymiać bardzo mocno to, czego zazdrości i w pewnym momencie jego zazdrość staje się nierealna. Też chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej zazdrości, tej, o której właśnie mówi Izajasz, o zazdrosnej miłości. Jest to zazdrość trochę inna, bo jest to zazdrość rozumiana jako lęk przed stratą. Wszyscy mamy przyjaciół, część z nas ma młodsze rodzeństwo, niektórzy są w związku. Więc myślę, że każdy przynajmniej raz przeżył coś takiego, że zaczął być zazdrosny o kogoś. Że zobaczyłem, że mój przyjaciel spędza więcej czasu z kimś innym, robię się zazdrosny. Że w rodzinie urodziło się dziecko, robię się zazdrosny, że moi rodzice poświęcają mu więcej czasu, tak? Albo że widzę na przykład, że moja wybranka strasznie dużo rozmawia z jakimś innym chłopakiem. Jeszcze nie daj Boże wiem, czy słyszałem, że ten chłopak kiedyś chciał ją poderwać. I zaczynam być zazdrosny. Tylko, że to jest znowu takie ukłucie zazdrości, które się pojawia w danym momencie, które należy od siebie odsunąć, jak ono zgaśnie, spojrzeć na nie za godzinę, za dzień, może za tydzień i zastanowić się w sobie, rozeznać, jaka była przyczyna. Bo byłoby chore i nienaturalne, gdybyśmy nie byli zazdrośni w relacjach, na których nam zależy. Zazdrość jako lęk o stratę pokazuje, że nam zależy i to może nam wiele uświadomić. Może mi na przykład uświadomić, że nie wiem, zaniedbałem relację z jakimś przyjacielem. Albo może mi uświadomić na przykład, że jednak chyba kocham moich rodziców, skoro tak mnie zabolało, że poświęcili tyle uwagi mojemu bratu. Albo może ktoś się zorientuje, tak, że ta osoba to jest dla mnie ktoś więcej niż przyjaciel, skoro tak mnie wkurza, że ona spędza tyle czasu z innymi facetami. Tylko, że znowu, to jest ukłucie zazdrości, które trzeba odsunąć i rozeznać, żeby ta miłość zazdrosna nie stała się miłością chorobliwie zazdrosną. Bo tą miłość zazdrosną należy przeżywać tak, jak przeżywa ją Pan Bóg. To znaczy, po pierwsze, Pan Bóg wyraźnie daje nam znać: kocham Cię miłością zazdrosną. Jestem zazdrosny, znaczy, że mi zależy. Po drugie, Pan Bóg się tej zazdrości nie poddaje. To jest ukłucie zazdrości i będzie mu na przykład przykro, jeżeli zobaczy, że stawiasz swoją pracę wyżej od niego. Będzie próbował walczyć, z każdej strony dostać się do ciebie, żeby odbudować tą relację. Ale jeśli wybierzesz coś innego, to nie będzie się na tobie mścił, nie obrazi się, nie zacznie ci niszczyć życia, a jak spróbujesz do niego wrócić, to ci nie powie sorry. Więc to jest ta właśnie różnica. To jest ta właśnie różnica między ludźmi a Panem Bogiem, którzy pozwalają, ludzie pozwalają tej zazdrości obrastać. I już tak lądując, właśnie zazdrość możemy rozumieć dwojako i w zależności od tego, jak ją zrozumiemy, może być zdefiniowana albo jako grzech, albo jako coś neutralnego. Neutralnym jest to, że zazdrość się pojawia, neutralnym jest ukłucie zazdrości, które my czujemy. I jeśli je prawidłowo rozeznamy, po pewnym czasie z pułapu własnej wartości, może wyciągnąć z tego dobre owoce. Jeżeli się tej zazdrości poddamy, zadziałamy impulsywnie, albo pozwolimy, żeby ona w nas obrastała, to ukłucie zazdrości popycha nas do działań, które niszczą relacje, niszczą nas samych, niszczą życie wszystkim wokół. I takiej, myślę, właśnie zdolności, żeby dobrze rozeznać zazdrość i przeżywać zazdrość tak, jak Pan Bóg przeżywa swoją miłość zazdrosną, życzę sobie i Wam wszystkim. Chwała Panu.